Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Dzień dobry Państwu. Kaja Bezubik, Konrad Mędrzecki, Katarzyna Adamiak. Jesteśmy z Państwem dziś do godziny 12. Witam Państwa bardzo serdecznie. W tych wielu podróżach Radia Wnet Państwo wiedzą, że przebywamy w różnych miejscach na świecie. Chłopaki są w Kijowie, stamtąd relacjonują, co się dzieje podczas święta. Ja postanowiłam namówić mojego gościa, który już był bohaterem audycji Co Słychać, na naszą podróż po Warszawie, a właściwie jego podróż. Gościem audycji Co Słychać jest Grzegorz Kapla, autor książki Nad rzeką, której nie ma. Jesteśmy dziś w takiej podróży nad rzeką, która jest, nad rzeką Wisłą, w naszym mieście, w naszej, nieopodal naszej siedziby pod kolumną Zygmunta, bo to będzie, proszę Państwa, mam nadzieję, chociaż taka wybiórcza opowieść o Warszawie Grzegorza Kapli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorz, ty opowiadałeś to też w ramach naszego spotkania, że to jest miejsce, że Warszawa jest stare miasto właściwie. Warszawskie jest twoim świadomym wyborem, bo ty po prostu pokochałeś tę historię i chcesz, jesteś gdzieś uczestnikiem tego życia warszawskiego z wyboru.
No mam sobie to za ogromny przywilej, że tak mogło się stać. Nic w życiu nie jest na zawsze, więc mam też pełną świadomość tego, że to może nie jest na zawsze, ale tym bardziej jest to dla mnie jakoś cenne. I kolumna Zygmunta, dlaczego wybraliśmy to miejsce, to nie jest przypadek, bo dzisiaj jest święto ukraińskiej niepodległości. No i żeby jakoś przyłożyć chociaż odrobinę tej... No, to jest taki warszawski ukłon dla Kijowa, dlatego spotykamy się pod pomnikiem, najstarszym cywilnym pomnikiem w Polsce i często tędy przechodzę i słucham przewodników, którzy opowiadają o tym, że to trzeci trzon, że po wojnie król leżał, ale szabel trzymał do góry, to był znak, że Warszawa powstanie, etc., etc., ale często zapominają o tym, żeby powiedzieć ludziom, że to jest pomnik, który powstał dlatego, żeby uhonorować króla, który zdobył Moskwę. Raz się to udało. Jesteśmy, kiedy spojrzymy na mapę krajów, które podbiły kiedykolwiek Rosję, to jest tam tylko jeden kraj, Polska. Napoleon próbował, był blisko. Hitler próbował, kiedy już się pokłócił ze Stalinem, też był blisko. Ale nigdy defilady zwycięstwa w Moskwie nie mieli, a myśmy mieli. Dzięki królowi Zygmuntowi i ta kolumna stoi tutaj właśnie z tego powodu. I stało tutaj przez całe zabory z tą tablicą, gdzie jest napisane, że napisane jest po łacinie, że wystawiliśmy Władysław IV, król polski, my wystawiliśmy ojcu ten pomnik właśnie, żeby upamiętnić to, że to jest Moskorum, że to jest król, który Moskorum Captis, czyli który tą
Moskwę
zdobył. No i jest to jakiś dla mnie trochę cud, tak, że w kraju, który był podbity przez Rosję, ten pomnik cały czas przetrwał i król cały czas szablę trzymał do góry na znak, że to ruskie panowanie, chociaż tutaj przyszło, nie jest na zawsze. I na znak ich no hańby, bo jednak jeżeli przeniesiemy się do tych czasów przełomu renesansu i baroku, bo wtedy to się działo, no to fakt, że król obcego mocarstwa, czy cesarz, car był cesarzem, musiał klęknąć przed polskim królem i ziemię sprzed jego stóp dotknąć. I musiał tego też dokonać Filaret, który, kiedy Rosjanie już zwyciężyli nas w tej wojnie kilka lat później i kiedy musieliśmy Moskwę opuścić, to Filaret był tym, Filaret, czyli ten przełożony cerkwi z rodu Romanowych, to on był faktycznym władcą Moskwy, ale on też do końca życia przecież musiał pamiętać, że kiedyś musiał się ukorzyć przed polskim królem tutaj w zamku, który mamy tuż obok.
Nieopodal. Ale, bo wracając do naszych historycznych zakrętów, dochodzi do momentu, kiedy ta kolumna, tak jak wspomniałeś na początku, opowiadając, cytując przewodników warszawskich, że kolumna w trakcie nalotu podczas wojny spada. Król trzyma cały czas swój miecz do góry, co jest odbierane jako znak, że powróci, że to wszystko się wydarzy i dochodzi do tego momentu, w którym dziś się znajdujemy, bo jeśli przejdziemy za róg, za tak zwany winkiel kolumny, to tam jest napis, który budzi grozę jednak, jak się świadomie to przeczyta.
Grozę już nie, bo komuny już nie ma i oby nigdy nie wróciła,
ale te pieczątki
budzi zdziwienie, tak? Bo jest tam napisane, że w piątą rocznicę odzyskania niepodległości, czy 22 lipca, to nie było odzyskanie niepodległości, to była data, kiedy Moskwa ustanowiła w Polsce swoją własną władzę, ten rząd lubelski, manifest PKWN, młodzi już się pewnie o tym może nie muszą uczyć, i całe szczęście. I może dlatego ta tablica, którą ówczesny prezydent z moskiewskiego nadania, Bolesław Bierut, sobie tam przykręcił, ona do dzisiaj wisi, tak?
No właśnie, i tu mamy, ja mówię w tym sensie grozę, że mamy historię, wspaniałą historię Polski, ale gdzieś ta historia przez namiestnika Moskwy, bo Bolesław Bierut jest, tak jak powiedziałaś, no wprost zbrojnym tutaj władcą Rosji nadal. Jest jednak naznaczony.
Ostatnim namiestnikiem Moskwy.
Dokładnie. W sensie... I on jednak naznacza, on przebija pieczątkę, dlatego we mnie to budzi grozę. Aczkolwiek cały czas jest to jeden chyba z najbardziej charakterystycznych punktów miasta Warszawy.
No, na randki się umawiamy zawsze tutaj, zwłaszcza.
Albo pod rotundą, to zależy.
Z kimś, kogo mamy spotkać po raz pierwszy. Rotunda nie zawsze istniała, tak? Bo był taki moment, tak, że ją remontowali, a kolumna istniała zawsze i zawsze będzie, tak? Tak mówią poeci. Trzeba wierzyć, że się nie mylą.
Dobrze, to my teraz się na chwilę będziemy przenosić już z tej kolumny, chyba że jeszcze jest coś, co powinniśmy powiedzieć o kolumnie. Ja proszę Państwa, tylko powiem, że Radio Wnet ma siedzibę, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie dotarł, a tutaj trochę będziemy się bawić w taki teatr radiowy, bo radio można zobaczyć. Jeśli się dobrze wsłucha w naszą opowieść, to myślę, że Państwo znają tak doskonale Warszawę, a szczególnie te miejsca, o których będziemy opowiadać, że mogą Państwo z nami gdzieś w oczyma wyobraźni podążać. Radio jest w tej chwili po prawej stronie, po lewej jest Kościół Świętej Anny. To niesamowita perspektywa warszawska i to jest jedno z tych najładniejszych miejsc warszawskich, które ja przynajmniej bardzo lubię. Wyruszamy dalej, a teraz dla Państwa Lady Gaga z filmu, który zrobił na mnie nieprawdopodobne wrażenie. Ty widziałeś Top Gun 2, Maverick?
Tak, widziałem i od razu pomyślałem sobie, że to jeden z najlepszych filmów, jakie oglądam, naprawdę.
O, to ja miałam to samo wrażenie.
Kopią tego pierwszego, który pamiętamy z młodości.
Ale jest lepszy.
Scena po scenie, ale jest na miarę...
Dorośliśmy. Choć być może trzeba by było zapytać tych młodych ludzi, którzy po raz pierwszy obejrzą Top Gun i Mavericka. Piosenka tytułowa z filmu Hold Me My Hand, Lady Gaga dla Państwa. I my jesteśmy, proszę Państwa, teraz, tak jak zapowiedziałam, Warszawa Grzegorza Kapli, podróżnik, autor książki, jednej z ostatnich książek, bo autor ma wiele już na swoim koncie. Ostatnia książka Grzegorza to jest Nad rzeką, której nie ma, bardzo gorąco Państwu polecam i nadal polecam, a teraz tworzymy nową opowieść, tym razem radiową, Warszawa Grzegorza Kapli. Jesteśmy pod kościołem Świętej Anny i tutaj, panie redaktorze, co widzimy?
Ja, wracając do książki, wolałbym, żebyśmy mówili, to jest najnowsze, a nie
najnowsze,
ostatnia,
dobra. Tak? Ojej, tak, no to oczywiście, że nie ostatnio, wiadomo.
No jesteśmy w takim żartobliwym nastroju, bo Kościół Świętej Anny, poza tym, że ma tą wspaniałą fasadę z ewangelistami, z alegoriami cnót, to ma też najstarszy warszawski billboard, bo ten napis nad wejściem głosi, że ja w czasie panowania Stanisława Augusta i ja, Józef Kwieciński, wyłożyłem pieniądze na remont tego kościoła i wisi to.
Wskazania sponsorskie w klasycznej formie.
Kilkaset lat. Więc jeżeli szukamy kogoś, kto zrobił na tej autopromocji najlepszy interes w Warszawie, no to bez wątpienia Kwieciński, bo no, Święta Anna przetrwała przecież nawet wojnę. Kościół, chociaż okaleczony, to tutaj trwał i stoi, ale nie dlatego tutaj lubię przychodzić, tylko ze względu na to, że to jest kościół poświęcony Władysławowi Zgielniowa, patronowi Warszawy. Już Warszawa ma takie momenty, kiedy jest miasto jestem bardzo wierzącym, jak kiedy papież przyjeżdża i mówi, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, to wydaje się, że wszyscy w tym mieście są ludźmi głęboko religijnymi. Ale kiedy przyjeżdża tutaj Napoleon, to zamyka się klasztory, zabiera się majątki kościołowi. Jest bardzo niemodne, żeby się w kościele pojawić i żeby usiąść w ławce. To był ten okres, kiedy wydawało się, że całe miasto jest takie laickie i nowoczesne. I w jakim okresie jesteśmy dzisiaj, trudno powiedzieć. ale nie wiem, jaka jest świadomość tego, kiedy ja po raz pierwszy byłem w Świętej Annie, nie wiedziałem, kim był Władysław Zgilniowa. Dowiedziałem się o tym...
No to opowiedzmy, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy też nie wie. Jest to postać mocno zapomniana.
A kiedyś był autorem tego najważniejszego warszawskiego cudu. No, dziś wiadomo, że ten najważniejszy cud to jest cud nad Wisłą. Cud nad kiedyś Wisłą. Cudem nad Wisłą był ten moment, kiedy w 1505 roku w Wielki Piątek Władysław Zgilniowa w trakcie głoszenia kazania wyszedł z ambony i mówił dalej i widział to król, dwór i wszyscy, a Władysław zorientował się dopiero po kilkudziesięciu sekundach, że wisi w powietrzu, tak? W tym przekazy mówią, że to był ten najważniejszy warszawski cud. Oto ksiądz kaznodzieja wisi w powietrzu w Wielki Piątek, przestaje mówić i tak jakby, i w momencie, kiedy przestaje mówić, spada, miesiąc później umiera, już nie odzyskuje przytomności. Uznano, że to był widomy znak działania Ducha Świętego, tak? I ja nie wiem, bo tego nie widziałem. Mówimy tylko o przekazach, ale przez 500 lat ludzie pamiętali o tym, że był kiedyś w Warszawie taki ktoś. Taka puszka, nazwijmy to trumną, z jego szczątkami była tutaj na ołtarzu. Została w 1959 roku skradziona przez kogoś, kto też pewnie wierzył, że to są szczątki, które przyniosą mu szczęście, pokój, zwycięstwo.
To jest niesamowity kościół. Kościół Świętej Anny to też kościół akademicki, w którym spotyka się na mszy o 18:00. Mówię to wszystkim tym, którzy jeszcze nie odwiedzili kościoła Świętej Anny. Właściwie taka niesamowita grupa ludzi i oni jakby trochę przeciągnęli studia, bo jest też mnóstwo studentów oczywiście, ale jest mnóstwo też takich bywalców, chyba to nie jest to słowo, jeśli chodzi o mszę, ale ludzi, którzy przychodzą do kościoła Świętej Anny na 18:00, żeby gdzieś w tej wspólnocie takiej nadal uczestniczyć, to też nieprawdopodobne wnętrze. Jeśli kiedykolwiek Państwo będą mieli szansę zobaczenia zakrystii kościoła Świętej Anny, ona przetrwała. Widok, który rozpościera się na Wisłę z kościoła Świętej Anny właśnie od strony zakrystii, całe rzeźby, meble, które zostały zachowane idealnie, robią tak nieprawdopodobne wrażenie, że to po prostu jest unikat, jeśli ktoś z Państwa miałby szansę na mówienia księdza proboszcza albo kogoś, kto może Państwa wpuścić, to proszę z tej okazji skorzystać. Gwarantuję, takie niebywałe historie się w Warszawie dzieją. Ja patrzę teraz na krakowskie przedmieście, sporo przechodniów sobie spaceruje. Pogoda dziś w Warszawie jest całkiem przyjemna, my będziemy się przenosić. Gdzie się teraz, Panie Grzegorzu, przeniesiemy?
No teraz opowiemy o duchach.
No to jest idealny moment, żeby rozpocząć też wycieczkę muzyczną warszawską. I teraz będzie dla Państwa z męskiego grania. Pozdrawiam Kaję Bezubik, bo to była wczorajsza moja inspiracja do tego, żeby odnaleźć ten utwór z zeszłego roku. Warszawa w wykonaniu trójki młodych wokalistów. Już my zmykamy dalej. Warszawa dla Państwa. I my, proszę Państwa, przenieśliśmy się teraz na koniec Placu Zamkowego. Właściwie trudno powiedzieć, gdzie jest koniec Placu Zamkowego, bo plac, jak wiadomo, ma różne strony. Jesteśmy przy wylocie ulicy Świętojańskiej, niegdyś Grodzkiej, jak głosi piękna tablica, która mieści się na kamienicy. Zwiedzamy Warszawę, właściwie Stare Miasto, z Grzegorzem Kaplą, który teraz zaprowadził nas po to, żeby opowiedzieć o duchach warszawskich.
No, jako autor kryminałów lubię opowieści, które łączą w sobie historię i tą metafizykę. Jesteśmy przed budynkiem, który nazywał się Mansjonarium. Mansjonarze to byli księża, którzy nie byli jeszcze tak zasłużeni dla kościoła, żeby mieszkać na pobliskiej kanonii. Więc tutaj mieszkali, ale z tym budynkiem związana jest, no budynek jest odbudowany po wojnie, ale jak wiadomo, duchy ruin nie opuszczają i jakoś przetrwały. Z tym budynkiem związana jest opowieść o tym, jak Mazowsze przestało być niepodległym księstwem i stało się częścią Rzeczpospolitej, bo zerknę do ściągawki, no nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. W 1524 roku w tym budynku zmarł Stanisław, książę mazowiecki. Zmarł otruty. O otrucie podejrzewano wówczas pana Piotra Jordanowskiego i został za to ścięty. Podejrzewano, że Jordanowski podał księciu truciznę po podszeptach jego brata, księcia Janusza. Książę Janusz 2 lata później zmarł w tym samym budynku, również otruty. O otrucie zostały oskarżone dwie kobiety, które trudniły się wtedy pomocą księżom. Obie zostały w straszliwych mękach pozbawione życia na pobliskim piekiełku. Palono je w taki sposób, żeby paliły się jak najdłużej, umarły po 4 godzinach naprawdę trudnych mąk. Wtedy okazało się, że kończy się dynastia mazowieckich książąt i od tej pory Warszawa będzie należała do Zygmunta Starego. A jak wiadomo, jego żoną była królowa Bona, a trucizny najlepsze w Europie produkowano wtedy we Włoszech. To rzuciło trochę nowe światło na to, na w jaki sposób Warszawa stała się częścią tej wielkiej rodziny miast Rzeczpospolitej, ale zawsze, kiedy tędy przechodzimy, ja zawsze pamiętam o tym, że skoro te duchy pojawiały się tutaj przez 500 lat, obu tych martwych książąt, tego starosty Jordanowskiego, bo to nie był byle kto, i tych dwóch nieszczęsnych kobiet, to nie wiadomo, czy to światło, które tam czasem w nocy widać, kiedy tędy wracam nocą, to czy naturalne światło, czy to jakieś metafizyczne.
I to ciekawe byłoby jednak spędzić noc i może sprawdzić, czy te duchy się pojawiają, albo zapytać chociażby mieszkańców, ludzi, którzy tu mają.
Podobno duchy zniknęły w momencie, kiedy tutaj pewna telewizyjna gwiazda przeprowadziła kuchenne rewolucje, bo potrafiła wypędzić stąd wszystkie
moce. Są kobiety, które mają taką siłę, że nawet duchy się ich boją, ale to wspaniale, że chociaż... No, ja jednak śmiem jednak podejrzewać, że wielu z naszych słuchaczy
będzie chciało... Jeśli mamy jeszcze czas, to jeszcze oczywiście zaszlibyśmy do katedry i opowiedzieli teraz o takiej historii, która idziemy jest równie katedry. Fascynująca, a w dodatku nie jest fantastyczna.
Tak, to chodźmy, ale nie będziemy, słuchajcie, szanowni państwo, nie będziemy tracić takiej okazji, że spacerujemy z przewodnikiem, który tu właśnie nieopodal mieszka. Ja tylko chciałabym przypomnieć słuchaczom Radia Wnet, którzy znają Radio Wnet od dawna, że tutaj w nieopodal właśnie katedra świętego Jana, odbudowana też z ruin, jedna z najważniejszych warszawskich świątyń, ma nieopodal katedry widać jest drzwi Igora Mitoraja, który był jednym z pierwszych gości w ogóle Radia Wnet. Mieliśmy taką okazję.
Jedyna jego rzeźba w Warszawie.
Jedyna jego rzeźba w Warszawie właśnie, co uważam za skandal, ale to już...
Może są w jakichś prywatnych kolekcjach, ale w takiej przestrzeni miejskiej.
Tutaj my nie
jest tylko to
się.
Zwiastowanie, tak? Mhm. Bo to są anioły, które wymieniają spojrzenia z Matką Boską. To nowoczesna rzeźba, więc nie jest wszystko takie bardzo oczywiste. Ale tak, no, o jezuitach też byśmy powiedzieli. Ale najpierw spojrzymy w prawo, bo tam jest taki łącznik nad ulicą, Dziekanią. To jest łącznik, który wybudowano, żeby król mógł bezpiecznie z zamku przechodzić do katedry. Dlatego, że pan Michał Piekarski, który był protestantem, nie bardzo lubił osiągnięcia Zygmunta III Wazy i napadł go tutaj, kiedy król szedł na mszę. No i zranił króla czekanem. Został za to jeszcze... To chyba była ta najsławniejsza warszawska egzekucja, dlatego że darto z niego pasy, przypalano mu boków, katowano go w bardzo okrutny sposób, a w końcu, kiedy już nie był w stanie niczego powiedzieć, zaprzężono 4 konie do każdej kończyny jednego konia i rozdarto go na strzępy.
Mi się czasami, jak czytam, słucham takich historii, w głowie nie mieści, że wychodzimy z takiej tradycji, że jednak wbrew temu, co czasami słyszymy albo myślimy o świecie, to w przypadku przynajmniej Polski ucywilizowaliśmy jednak mocno kary i te więzienia, które wydają się jednak straszną historią w porównaniu do tortur.
Ale królobójstwo było najcięższym grzechem, jaki można było popełnić w tamtym czasie, dlatego że wszyscy wierzyli wtedy, że król jest pomazańcem Boga, jest namiestnikiem Boga, więc kto podnosi rękę na króla, podnosi rękę na Boga. Nie ma cięższego grzechu niż takie bluźnierstwo, więc i kara musiała być adekwatna. No, nie możemy przykładać mentalności ludzi XXI wieku do ich XVII-wiecznego sposobu myślenia, no bo myśleli o świecie w sposób zupełnie inny, tak? W ich mniemaniu zrobili rzecz, która przyniosła Bogu korzyść, a nie ma większej zasługi niż zrobić coś dla Stworzyciela.
Jasne. To teraz jeszcze szybko, zanim będziemy musieli się jednak oddać spacerowi w stronę Zamku Królewskiego, to powiedz, gdzie był bazyliszek? Czy jeszcze go można spotkać?
Bazyliszek, no mieszkam w tym budynku, z którego ten bazyliszek podobno z piwnicy wychodzi, no wiem o tym stąd, bo tam się zatrzymują wycieczki. Mam klucz od piwnicy, więc jeżeli, no to jest ten budynek na rogu kamiennych schodków i krzywego koła, no i jeżeli bazyliszek istnieje, no to pewnie buszuje po moich słoikach.
I ciekawe, które słoiki wybierałby bazyliszek, ale proszę posłuchać, jak to pięknie jeszcze udało się chociaż we fragmencie Warszawy ocalić te piękne nazwy ulic. Kamienne schodki, krzywe koło, to są te nazwy, które teraz musimy, panie Grzegorzu, zejść z ulicy, gdyż dorożka, warszawska dorożka sobie zmierza na rynek Starego Miasta, a my teraz państwu zaproponujemy, czy pan Grzegorz z nami się uda do Zamku Królewskiego, czy pan już nie ma czasu?
Nie, no idzie. No wiadomo. Z wielką przyjemnością.
To idziemy w stronę Zamku Królewskiego, gdzie odwiedzimy jedną z wystaw Zamku Królewskiego, a teraz dla państwa Warszawa. To będzie utwór Kwiatu Jabłoni, Warszawa, ty i ja. O ile dobrze pamiętam tytuł. Przy wejściu do Zamku Królewskiego chcielibyśmy państwu jeszcze opowiedzieć jedną historię, którą Grzegorz Kapla, z którym podróżujemy po Starym Mieście, właśnie przypomniał.
No to jest chyba taka najbardziej poruszająca historia, no bo nie powiedzieliśmy o tym, że nie powiedzieliśmy w ogóle o tym, że Stare Miasto to przede wszystkim jest opowieść o powstaniu. I to najbardziej poruszająca dla mnie osobiście to historia walk o katedrę, dlatego że wewnątrz katedry, już wtedy zrujnowanej, wewnątrz tego budynku przebiegała linia frontu. Po jednej stronie byli hitlerowcy, a po drugiej stronie byli powstańcy. To było 16 sierpnia no i wtedy było wiadomo już, że Niemcy zwyciężą. No i wtedy ksiądz Karłowicz postanowił ocalić tą najważniejszą warszawską sakralną rzeźbę, czyli Krzyż Baryczków, przywieziony do Warszawy w 1539 roku. Uchodzący za cudowne, dlatego że ta figura miała włosy no ludzkie, tak? To nie była peruka, ale to były ludzkie włosy i przez pierwsze kilkadziesiąt lat, kiedy tutaj krzyż był, warszawiacy wierzyli, że te włosy rosną, że Jezus jest, mimo że drewniany, jest żywy. Warszawska dziewica za każdym razem, córka bogatego radnego, strzygła te włosy raz na miesiąc. Tak trwało to do momentu, kiedy okazało się, że dziewczyna, która to zrobiła, nie była już dziewicą i włosy przestały rosnąć. To było w XVII wieku. Ale wracamy do czasu powstania. Jest 16 sierpnia. Ta rzeźba jest naturalnej wielkości, więc ksiądz Karłowicz zdejmuje ją z krzyża. Krzyż przenosi do jezuitów, tam gdzie są te drzwi mitoraja. Kościół jezuitów był po polskiej stronie frontu. A rzeźbę Chrystusa niesie do piwnic, gdzie jest powstańczy szpital. I Chrystus leży przykryty prześcieradłem razem z rannymi żołnierzami. I przychodzi ksiądz Cybulski, który daje umierającym powstańcom ostatnie namaszczenie i daje też ostatnie namaszczenie Chrystusowi. To dziś, kiedy o tym mówię, no, zawsze mam gęsią skórkę, kiedy sobie pomyślę o tym, jaka to jest historia.
I tych historii możemy mnożyć, ale tego jest dużo, więc ja mam nadzieję, że kiedyś jednak uda mi się namówić Grzegorza Kaplę na taką dłuższą opowieść o Warszawie, a może, czy o Starym Mieście, a może również o Warszawie, i wtedy zmierzymy się, a możemy w ogóle wyzwać się na pojedynek o historiach warszawskich i wtedy może będzie łatwiej nam razem podróżować, bo tymczasem już w Zamku Królewskim dotarła do nas pani kurator. Tor. Dzień dobry. Dzień dobry, to proszę się przedstawić.
Dzień dobry, Paulina Szwed-Piestrzeniewicz, nie jestem kuratorem. Pracuję w biurze prasowym.
Dobrze, to kuratora za chwilę być może spotkamy. Tak. Tylko proszę powiedzieć, na jaką wystawę Państwo dziś będą nas
zapraszamy. Dzisiaj będziemy Państwa oprowadzali i zapraszali Państwa słuchaczy na wystawę Złota Kolekcja, monety z kolekcji André van Bastelera. To wystawa otwarta w poniedziałek, a gości zapraszamy od wtorku, więc świeża część ekspozycji Zamku Królewskiego.
To zanim my wyruszymy w tę podróż i będziemy mogli Państwu relacjonować, ja proponuję, żebyśmy posłuchali Michaela Boltona. I to jest niesamowite radio, bo już w tej chwili patrzymy z pierwszego piętra, to echo, które Państwo słyszą, to echo rozchodzące się po holu, a właściwie schodach Zamku Królewskiego. Patrzymy na dziedziniec Zamku Królewskiego, czekamy na kuratora wystawy, o której wspomniała już pani Paulina. Będzie to opowieść o wystawie, która się mieści właśnie w Zamku Królewskim, którą można obejrzeć. A teraz pytanie do mojego gościa Grzegorza Kapli, który nadal nam towarzyszy. Czy ty pamiętasz moment tej zbiórki jeszcze na odbudowę Zamku Królewskiego, tych wszystkich fet, które się odbywały?
No jestem bardzo siwowłosy, ale nie aż tak, nie pamiętam.
No ja też nie, więc ale chciałam się upewnić, czy może, a może nasz... zdarzyło ci się oprowadzać jakichś gości, którzy przyjeżdżają do Warszawy po Zamku Królewskim? Co tobie najbardziej kojarzy?
Nie zdarzyło mi się, dlatego że żeby oprowadzać po Zamku Królewskim, nie wystarczą uprawnienia przewodnika warszawskiego. Trzeba mieć uprawnienia po zamku. To jest obiekt o takim znaczeniu.
Ale jak kumpel przyjeżdża ze Szczecina i mówi, choć obejrzymy Zamek Królewski, to też mówisz, nie, sorry, trzeba mieć uprawnienia, bo...
Tak mu mówię, ale potem oczywiście wchodzimy zobaczyć serce Kościuszki, bo to jest poruszający moment. Bardzo w taki sakralny, bo on jest tutaj w kaplicy. No i oglądamy tron królewski. Zawsze żałujemy, że ten tron jest tylko repliką, a nie wolno na nim usiąść, bo każdy chciałby mieć takie królewskie selfie.
Tak, i apelujemy zawsze do kolejnych władz Zamku,
żeby fundował co roku nowy tron.
Albo możemy zrzutę narodową, już ćwiczyliśmy przy Zamku Królewskim jako naród. Odbudowywaliśmy ten zamek, więc myślę, że również tron co roku można by było kupować, żeby dzieci i my właściwie, żebyśmy posiadali takie królewskie pamiątki. Zamek Królewski jest taką częścią Warszawy, w której ja się mogę utopić, dlatego że po pierwsze tu nie potrzeba jest klimatyzacji, bo te mury robią niesamowite wrażenie, ale też czuć to serce historii, części przynajmniej polskiej, ale warszawskiej, właśnie w tym miejscu. Jak patrzymy na historię zamku, to ona jest historią prawdziwie warszawską, bo to...
Ja kiedy patrzę na zamek, to zawsze myślę sobie, jak dobrze 100 lat temu było pisarzom w naszym narodzie, bo mówię to z pozycji człowieka, który trudni się pisaniem i wie, jaka to jest trudna sprawa, ale 100 lat temu miałbym nadzieję na to, że będę miał w zamku pokój obok Żeromskiego. A dzisiaj niestety pisarze...
No ale też nie możesz źle mieszkać na Starym Mieście, no to już...
Jest już pan kurator, więc jest,
Tak, to ja może teraz przywitam się z kuratorem. Dzień dobry, panie kuratorze, dzień dobry. Michał Zawadzki, kurator wystawy i proszę przypomnieć tytuł...
Złota kolekcja monety André van Bastelera.
Dobrze, to możemy przejść, jeśli pan pozwoli, jesteśmy na antenie, na żywo, w związku z tym to jest bardziej skomplikowana sytuacja. Proszę powiedzieć, jakie to są zbiory? Co możemy zobaczyć w tej chwili w trakcie wystawy?
Są to zbiory numizmatyka André van Bastelera, Belga, lekarza medycyny z wykształcenia, i który zbierał monety tak naprawdę już od przedwojny i właśnie udało mu się stworzyć wspaniałą, bardzo wszechstronną i wielokierunkową kolekcję. Całość jego zbioru dzieli się na trzy główne działy. Pierwszy dział to wspaniałe monety antyczne. Jest ich około 100, większość z nich złotych. I tutaj pomysłem doktora van Bastelera, czyli twórcy kolekcji, to była jego wizja, było ilustrować każde panowanie cesarza rzymskiego jedną monetą. I wśród tych złotych monet, które właśnie ilustrują historię Cesarstwa Rzymskiego, są monety najwspanialsze, dlatego że on potrafił wymieniać monetę, jeżeli miał monetę jakiegoś cesarza w złym stanie zachowania, to kilkukrotnie potrafił wymieniać na coraz lepszą i coraz piękniejszą.
Ale tutaj widzimy, rozumiem, oryginały w
Fagablotach. Tak, wszystko to są monety oryginalne, bardzo cenne kończy tu właśnie na nie tylko na Cesarstwie Wschodnim, ale też miał też zbiór monet bizantyjskich, które są tam w ostatniej gablocie. Tej kolekcji nie zdążył stworzyć, ale i tak jest imponujące.
Czyli zaczynamy od Bizancjum.
Od monet rzymskich.
Od monet rzymskich.
Potem później Bizancjum.
Później Bizancjum i to jest w tej części. A proszę tak już przechodząc od gabloty do gabloty powiedzieć, jakie są kulisy tworzenia tak wyjątkowej wystawy, bo rozumiem, że jest to wypożyczenie od Belgów.
Nie, jest to własność Zamku Królewskiego w Warszawie, a już mówię,
a to
bo...
historia.
Tak, z tym się wiąże pewnego rodzaju historia, ponieważ dr van Basteler był mężem Teresy Sahakian, Polki, wielkiej ofiarodawczyni Zamku Królewskiego w Warszawie, która właśnie przez nią on bywał w Polsce jeszcze w latach 70., 80., wiedział nawet jeszcze przez profesora Lorenza, oprowadzany po Muzeum Narodowym w Warszawie, wiedział, że Polska poniosła wielkie straty w czasie II wojny światowej i przez to on postanowił podarować swoją kolekcję w Polsce właśnie pod wpływem żony. Także...
Niesamowita historia, bo ja szczerze mówiąc nie podejrzewałam, że ta kolekcja jest własnością zamku. Myślałam, że to jest jakieś wypożyczenie Belgów albo jakiegoś innego wspaniałego narodu, który tę kolekcję posiada. Tymczasem to mieści się w naszym Zamku Królewskim. Jak trzeba przechowywać monety? W jaki sposób one są przechowywane, żeby nie zniszczyły się? Bo z tego, co widać, to zerknęłam w gabloty, one są świetnie zachowane i nie ma żadnych zaśniedzeń, jakichś innych takich metalowych chorób, które czasami się znajdują na monetach. W jaki sposób państwo to przechowują?
Znaczy, jest różnica pomiędzy srebrem a złotem. Ta kolekcja akurat składa się w 2/3 z monet złotych, stąd złota kolekcja. Jest tu troszkę srebra. Srebro jest oczywiście, niestety wymaga większej nieco atencji od złota. Z tego złoto słynie. Dlatego najcenniejsze są rzeczy złote już od dawien dawna, dlatego że właśnie złoto nie patynuje. Ono cały czas pozostaje takie samo. Bez względu na to, czy jest w jakich warunkach jest przechowywane, to naprawdę są piękne rzeczy, które nie straciły blasku przez 2000 lat od momentu ich wybicia. Tak? Na co dzień są oczywiście przechowywane w sejfie, w specjalnych sejfach. Także natomiast jakby właśnie to złoto takiej wielkiej atencji konserwatorskiej
nie
wymaga. Mhm.
Natomiast ile jest warta taka kolekcja? Czy trudno jest ubezpieczyć taką kolekcję?
Znaczy, ponieważ to jest nasza własność, my tego oczywiście nie ubezpieczamy. Tak? Mhm. Zbiory muzealne po prostu znajdujące się w naszym muzeum nie są ubezpieczane. To dopiero kiedy one są wypożyczane na zewnątrz.
To wtedy kto organizuje wystawę się musi martwić.
To bardzo różne są jakby wtedy uzgodnienia i bardzo różne te, natomiast tutaj nie ubezpieczamy. Natomiast co do wartości, no ja przyznam się szczerze, nie wiem, ale wśród tych monet naprawdę jest wiele bardzo, bardzo niezwykle cennych egzemplarzy.
Czy są takie egzemplarze, które są pojedyncze na świecie, których nigdzie już poza tą kolekcją nie można zobaczyć?
Przyznam się szczerze, że do końca nie wiem, bo na pewno, jeżeli nie ma unikatów, to są monety, które znajdują się ekstremalnie rzadkie, funkcjonujące w kilku egzemplarzach. Mhm. Czy niektóre rzeczy są unikatami, dlatego że po tej części bizantyjskiej jest bardzo duża część belgijska, bo on był patriotą belgijskim, tak? I taka główna część, taka największa część kolekcji to są właśnie monety belgijskie i wcześniej brabanckie. Belgia jest młodym państwem, w związku z tym jakby to i wśród tych właśnie belgijskich monet jest dużo takich tak zwanych monet próbnych, wybijanych w niewielu egzemplarzach, po prostu w różnych metalach. Także tutaj na pewno są wielkie rzadkości istniejące w kilku egzemplarzach.
Jakbyśmy mieli to tak w kilku zdaniach opowiedzieć młodym bywalcom Zamku Królewskiego, to czego się można nauczyć, oglądając monety?
To jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że taka dla młodych ludzi po prostu to jest taka pasja kolekcjonerstwa. To jest taka bardzo cecha, która wydaje mi się troszeczkę ginie, że to jest cecha właśnie starszych pokoleń, że można po prostu przez całe życie żyć po prostu jakby tworzeniem takiej kolekcji, zbieractwem, która to jest naprawdę, jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i cenna pasja i na koniec życia po prostu jakby właśnie mieć stworzenie po prostu czegoś, co po nas zostanie.
I jest unikalne, a niekoniecznie wytworzyliśmy sami. Tu się nie zgodzę, bo widziałam wielu młodych ludzi, którzy chociażby kolekcjonują Jordany, więc może się zmieniły po prostu rzeczy, które kolekcjonujemy, ale natura ludzka nie pozostaje. Do kiedy będzie można obejrzeć tę wystawę?
Wystawa jest do 27 listopada, także przez 3 miesiące.
Nie byłabym sobą, a kiedy można przyjść do zamku i obejrzeć ją za darmo?
Za darmo? Niestety jest tutaj troszeczkę...
Nie ma lekko, proszę Państwa.
Ale wystawa jest w ciągu wystawy, niczym nie są jakby... Nie jest osobno biletowana, w związku z tym, jeżeli się ogląda cały zamek, to ogląda się też tą wystawę.
Na tą wyjątkową, niesamowitą wystawę monet, którą Państwo mogą podziwiać w Zamku Królewskim, zapraszam Państwa Michał Zawadzki, kurator tej wystawy. Jaka będzie następna wystawa, Panie Kuratorze, przygotowywana przez Pana?
Następna wystawa to jest wystawa Grafik Norblina, która się otwiera na początku września.
I na tej wystawie też będziemy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
My z Grzegorzem Kaplą będziemy już kończyć. To teraz zapytam pana podróżnika po raz ostatni. A pan, bo powiedziałeś, że nie mogę mówić, że to ostatnia książka, tylko ta, którą ostatnio napisałeś. To nad jaką wystawę? Tak. Nad jaką książką pracujesz? W jaką podróż się wybierasz?
No, jadę zobaczyć Nowy Jork 11 września. Będzie to po raz pierwszy, więc pewnie jestem głęboko poruszony. Nie po raz pierwszy w Stanach, ale po raz pierwszy w tym miejscu. I książka w pewien sposób jest... Książka, z którą pracuję, w pewien sposób jest z tym związana, bo będzie to kryminał i będzie tym razem o terrorystach, bo nie pamiętam już o tym, ale ten najważniejszy terrorysta Czarnego Września, Abu Dawud, którego Izrael nie potrafił dopaść na całym świecie, no padł ofiarą zamachu w warszawskim hotelu Victoria. Obroniła go wtedy SB, ale jak się kończy ta historia? Moim zdaniem jeszcze się nie skończyła.
Oj, to bardzo ciekawa historia, którą przypomniałeś i którą poruszyłeś. To będziemy czekać i będziemy cię zapraszać. Życzymy wszystkiego dobrego w tych podróżach.
Bardzo dziękuję.
A ja się z Państwem będę teraz już żegnać. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Konradowi Mędrzeckiemu za wydawanie tej audycji, Kai Bezubik za realizację. Życzę Państwu wspaniałego dnia. Warszawa dziś jest oczywiście upalna, ale nie aż tak bardzo, żeby po niej nie spacerować. Zapraszamy Państwa, żeby Państwo z nami też zwiedzali, oglądali tę wspaniałą okolicę. W Zamku Królewskim niesamowita wystawa, którą mogą Państwo podziwiać i trochę też odetchnąć, bo przy tej wystawie towarzyszy chłód, który jest tak bardzo przecież przez nas pożądany. Więc życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do usłyszenia. Nazywam się Katarzyna Adamiak i będę z Państwem w audycji Co Słychać za tydzień.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.